Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym przypomnieć pewne prawdy biblijne dotyczące tego, że Chrystus umiłował Kościół. Zacznijmy od tego, że słowo Kościół trochę obco brzmi, pochodzi od słowa łacińskiego castellum, które jest zdrobnieniem od słowa gród, obóz. Więc nie jest to najtrafniejsze słowo, lepsze jest na przykład zgromadzenie, i część kościołów częściej się posługuje terminem zgromadzenie, także jest to bardziej trafne. Hebrajskie słowo kahal oznaczało zgromadzenie właśnie, a greckie eklezja jest zbitką dwóch słów, powołani spośród większej grupy, jakby do mniejszej grupy, tak? Czyli jest to społeczność powołanych, ludzie wezwani, powołani, żeby utworzyć pewną grupę. I pierwotnie oznaczało to nawet zgromadzenie jakieś społeczne w Cesarstwie Rzymskim czy w Grecji. Jakaś społeczność została wywołana, powołana po to, żeby coś uczynić, ale w Kościele uznano, że ten termin eklezja dobrze oznacza społeczność ludzi powołanych. I zastanówmy się, dlaczego w ogóle Bóg wybrał wcześniej zgromadzenie Izraela, a później Kościół. Czy to jest tak, jak jedna osoba kiedyś powiedziała, Bóg mnie wybrał, bo zobaczył we mnie coś dobrego? Czy powód jest w Bogu, czy powód jest w człowieku? Zobaczmy do Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, 7 rozdział, wersety 6-8. Dlaczego na przykład Bóg powołał Izraela, czyli Powtórzonego Prawa, 7 rozdział 6-8. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku Wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Czyli sama liczebność nie była w ogóle powodem powołania Izraela, był najmniejszym ludem, ale przyczyną tego wybrania była miłość Boża w stosunku do tego ludu i dochowanie przysięgi Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ojcom wiary, szczególnie Abraham był takim wybitnym ojcem wiary, ale Izaak i Jakub też stanowili fundament ludu Bożego. 9 rozdział wskazuje z kolei, że nie ze względu na szczególną prawość Izraela został on wybrany. 9 rozdział tej samej księgi od 4-6. Lecz gdy Pan Bóg Twój wypędzi ich przed Tobą, nie mów w swoim sercu. Przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię. A z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed Tobą. Nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość i prawość Twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan Bóg Twój przed Tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na Twoją sprawiedliwość daje Ci Pan Bóg Twój tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. I historia dowiodła, że Izrael był ludem twardego karku. Doczekali się dwóch przypadków niewoli, poszli do Asyrii, bo oddali się bałwochwalstwu, przelewowi krwi. Trudny to był naród dla prowadzenia przez Boga. Juda poszła do niewoli babilońskiej, Królestwo Judy, ale Bóg właśnie wybrał ich ze względu na to, że dotrzymywał słowa danego pod przysięgą praojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I z powodu niegodziwości Kananejczyków właśnie i tych wszystkich narodów, które tam mieszkały w ziemi obiecanej, wprowadził Izraela, a Izrael takim prawym narodem z natury wcale nie był. W Starym Przymierzu była też zapowiedź Mesjasza i to w wielu miejscach, ale najbardziej dobitna była w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, który, jak wiemy, jest zakazany do czytania w synagogach, ponieważ kojarzy się, był wywiad prowadzony na ulicach Jerozolimy, Wszyscy Żydzi mówili, a to coś chrześcijańskiego, to jest to o tym Jezusie, jakim czytano. Żydom, którzy nie wierzą w Pana Jezusa, 53 rozdział Izajasza. Takie pierwsze było skojarzenie. Więc nie dziwmy się, że jest zakazany ten rozdział w synagogach. 53 rozdział 4-6. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Czyli ta zapowiedź Mesjasza dotyczy grzeszników tak samo, nie jakichś sprawiedliwych, że tak, Bóg mnie wybrał, bo ja taki dobry byłem. Pan Bóg jest dobry, ja jestem dobry, więc pasujemy do siebie na tej zasadzie. Nic z tych rzeczy, drodzy. Właśnie wszyscy zbłądziliśmy, każdy poszedł własną, samolubną, grzeszną drogą. I ten szczególny pomazaniec Jahwe nie tylko miał być wybawcą Izraela, lecz także światłością dla narodów nieżydowskich. Także zbawienie Boże miało objąć najdalsze zakątki ziemi. 49 rozdział Izajasza jest jedną też z kilku pieśni o szczególnym słudze Jahwe, o Mesjaszu. I 49 rozdział, werset 6 mówi tak. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Zauważmy, Bóg wysyła Mesjasza, aby podźwignąć plemiona Jakuba, przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Bóg nie zerwał z Izraelem, tak jak głosi teologia zastępstwa. Bóg nadal jest zainteresowany zbawieniem tego ludu, ale ustanowił Mesjasza nie tylko światłością dla Izraela, ale także dla ludzi z narodów nieżydowskich, dla pogan, aby jego zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. I Pan Jezus zapowiedział, że będzie okupem za wielu. W Ewangelii według Mateusza, w 20 rozdziale, w wersecie 28, wspomniał właśnie bardzo ważną rzecz. Mateusza 20:28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Ktoś by mógł tak zrozumieć, no za wielu to może nie za wszystkich. Ale księgi Nowego Przymierza głoszą, że Chrystus jest okupem za każdego człowieka, za wszystkich. To teologia reformowana, kalwinistyczna głosi, że Chrystus umarł tylko za wybranych, nie za wszystkich. A zobaczmy, co mówi pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5-6 werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Wszyscy to wszyscy i wszyscy powinni o tym wiedzieć, jak kiedyś powiedział biblista Ben Weverington III. Także chodzi rzeczywiście o każdego. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 9, wskazuje też na ten sam fakt. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. I jak wiemy, Świadkowie Jehowy wytworzyli taki dziwny twór bibliopodobny, przekład Nowego Świata. Ale okazuje się, że inni też tworzą różne zmiany w Piśmie Świętym i był taki J. Patrick Green, który wydał literalny przekład Biblii w języku angielskim. Wydał też wspaniały czterotomowy przekład interlinearny do całego Pisma Świętego, hebrajsko-aramejsko-angielski i grecko-angielski. Ale w tym przekładzie literalnym dopuścił się manipulacji. Tam, gdzie jest napisane, że Chrystus z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego, dodał kursywą słowo syna po angielsku. Czyli, że nie umarł za każdego, ale za każdego syna, czyli za każde dziecko Boże. Czyli nie tylko świadkowie przekręcają Pismo Święte. Ale tekst sam w sobie mówi, że za każdego człowieka Chrystus zakosztował śmierci. W Ewangelii Jana, 15 rozdziale, w wersecie 13, są znane słowa Chrystusa, który powiedział, że wielką miłość ma pewna osoba. Zobaczmy, 15 rozdział, werset 13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ale Pan Jezus umarł nawet i za nieprzyjaciół. Łaska Boża objawiona w Mesjaszu niesie zbawienie, ocalenie, ratunek od grzechu, śmierci i diabła potencjalnie wszystkim ludziom. List do Tytusa na to wskazuje, że łaska w Chrystusie ma moc zbawić każdego. Tytusa, 2 rozdział, werset 11, zobaczmy. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Czyli praktycznie każdy człowiek mógłby z tego skorzystać. Skorzystanie z dobrodziejstw łaski w Chrystusie nie pozostawia nas w takim stanie, w jakim byliśmy przedtem. 12 do 14 wersetu. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli zobaczmy, prawdziwy uczeń Chrystusa, ktoś, kto skorzystał z tej łaski darowanej w Chrystusie, z tej miłości Bożej, po prostu to człowiek, który zerwał z grzechem, który odciął się od grzesznej przeszłości, który jest oczyszczony przez Chrystusa od wszelkiej nieprawości i jest w dodatku gorliwy w dobrych uczynkach. Czyli to nie jest ktoś, kto tworzy z innymi chrześcijanami kółko wzajemnej adoracji i w zasadzie z niego żadnego pożytku dla innych nie ma. I spotkanie z Chrystusem jest wyzwalającym doświadczeniem. Pamiętamy może, jak Pan Jezus powiedział, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, bo wyjawił w 8 rozdziale Ewangelii Jana, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Można sobie odświeżyć Ewangelii Jana, 8 rozdział, 34 do 36. I chociaż Bóg Ojciec może potencjalnie ocalić w Chrystusie każdego człowieka, to jednak korzystają z tego dobrodziejstwa tylko ludzie wierzący. I pierwszy list do Tymoteusza wyjaśnia, że właśnie tak jest. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 10. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Czyli Bóg nie to, że zbawi wszystkich ludzi, ale potencjalnie mógłby zbawić wszystkich ludzi, ale tylko wierzący, ci, którzy uchwycą się wiarą Zbawiciela, położą w Nim ufność, tylko ci będą zbawieni. I oczywiście wytrwają na tej drodze. Chociaż są oni wybawiani indywidualnie, ci, którzy wierzą w Pana Jezusa i przez Niego przychodzą do Boga Ojca, to przez nawrócenie, wiarę w Jezusa Chrystusa i chrzest, przez nowe narodzenie, są włączani we wspólnotę ludzi wierzących, społeczność ludzi powołanych. To nie jest tak, że ktoś, kto się nawraca się po to, żeby potem na przykład uczestniczyć tylko w kościele internetowym, sobie słuchać jakichś kazań, a nie potrzebuje żadnego zgromadzenia chrześcijańskiego. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 2 rozdział. Przytoczę teraz według Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, wersety 41 i 47. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Zobaczmy, przyłączyło się do czego? Do kogo? Do apostołów i innych, którzy tworzyli Kościół w Jerozolimie, czy zgromadzenie w Jerozolimie. I 47. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi, a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Czyli byli przyłączani do zgromadzenia. To nie było tak, że każdy w domu ma siedzieć, tak, i tylko czytać Biblię, ale mieli być razem. Tym bardziej, że w pierwszym wieku to mało kto, żeby miał chociaż kilka rękopisów Pisma Świętego. Wtedy nie było w formie książki jeszcze Biblii. I Bóg Ojciec przyjmuje nas do Bożej rodziny, gdy otrzymujemy Ducha Świętego, gdy rodzimy się z Ducha, przez Słowo Boże, przez Ducha Bożego, to rodzimy się jako adoptowane dzieci Boże, I to jest ciekawe, list do Rzymian, 8 rozdział 14 wersetu pokazuje nam, że stajemy się dziećmi Bożymi. Rzymian 8 rozdział 14-17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Czyli zobaczmy, mając Boga za Ojca, innych ludzi wierzących, narodzonych z Ducha mamy za kogo? Za braci i siostry, tak? Pragniemy mieć z nimi wspólnotę, nie stronimy od nich. Bo jeżeli mamy Boga za Ojca, to innych wierzących mamy za dzieci Boże, za braci i siostry. Powinniśmy tworzyć taką duchową rodzinę. Różnie to bywa w praktyce i są zniechęcające czynniki. Znam braci, mam takich przyjaciół, którzy są w mieście, gdzie prawie żadnego normalnego kościoła nie mają. Starają się jakoś budować, jakoś gdzieś tam pojechać do innego miasta, bo same jakieś spaczone mają kościoły, które zwiedzione są. Więc czasami tak jest. Chcą mieć relacje z ludźmi wierzącymi, chcą się budować, ale zbłądziły te kościoły, popadły w różne niebezpieczne skrajności. Takie rzeczy się zdarzają i tu można to rozumieć. Kiedyś miałem przyjemność słuchać ewangelicznego teologa, który powiedział coś takiego: Nowy Testament nie zna takiego dziwoląga jak chrześcijanin bez kościoła. I rzeczywiście nie ma czegoś takiego. Kiedy czytamy, to zawsze ktoś był w zgromadzeniu. Kiedyś jednemu pastorowi powiedział pewien człowiek tak: a nie chcę chodzić do kościoła, bo tam jest pełno obłudników. Pastor mu powiedział: niech pan się nie martwi, dla jeszcze jednego obłudnika także znajdzie się miejsce. Kiedyś z kolei pewien chrześcijanin opuszczał się, nie chodził dłuższy czas na nabożeństwa i był taki bojowo nastawiony. Pastor postanowił go odwiedzić, przyszedł do niego. Ten był taki nastawiony negatywnie: co on mi będzie tutaj kazanie jakieś prawił. A pastor zobaczył, że ma kominek w domu i mówi: weź szczypcami jedno drewienko z tego żarzącego się ognia. No wziął, odłóż tam na te żerdzie obok. Patrzy, trochę gorące, trochę jeszcze się żarzy, a potem gaśnie. Mówi: pastorze, to twoje najdobitniejsze kazanie, jakie słyszałem. I od tej pory chodził na nabożeństwa. Można też powiedzieć, że jest coś takiego, że weźmy jakiś kijek z lasu, jakiś kawałek drzewa, który odpadł. Jeden kijek łatwo złamać, ale jeżeli taką wiązkę tych kijków zawiążemy, to spróbujcie to złamać. Nie da się tak łatwo. Pamiętajmy też o pewnym ostrzeżeniu, że diabeł krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, więc izolując się czasem, odłączając się, możemy zostać zwiedzeni, w jakiś sposób może nam diabeł zaszkodzić. Poza tym takie przypomnienie: członkowie lokalnego zgromadzenia dzieci Bożych są przyrównani do ludzkiego ciała, gdzie każdy jest potrzebny. Wiadomo, że w naszym ciele utrata nawet jednego członka jest wielką stratą. Nawet palca, tak? Czy niedosłuch na jedno ucho. No wszystko jest potrzebne. I tutaj pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12 wersetu mówi: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga: ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho: ponieważ nie jestem okiem, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. No i tutaj właśnie jakbyśmy to przeczytali, to dalej czytamy, że członki mają mieć nawzajem o siebie jednakowe staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Więc potrzebna jest wspólnota, potrzebne jest zgromadzenie chrześcijan. Różnie to wygląda. Jest ogólnie opinia, że Polacy nie dorośli do wspólnoty, że są zbyt tacy trudnym narodem, żeby nadawać się do wspólnoty z innymi ludźmi, że no, na przykład nie są lojalni, że są niestali. No różne są takie opinie i część rzeczywiście jest prawdą, ale to nie znaczy, że nie można utworzyć dobrej wspólnoty chrześcijan. Także każda, nawet najbardziej niepozorna osoba w Kościele jest cenna dla Boga i każdy człowiek jest cenny dla Chrystusa, dla Boga, dla Kościoła. Bóg powiedział, że pasterz zostawia 99 owiec i tej jednej szuka i że radość będzie w niebie z jednego nawet grzesznika, który się nawróci. Także dla Boga nawet poszczególna jednostka. Jest powiedziane też, że żeby nie gardzić najbardziej niepozornymi ludźmi, bo czasami jest tendencja nawet w Kościele, żeby wyróżniać tych, którzy większe pieniądze dadzą na Kościół, którzy powiedzmy są jacyś społecznie ustosunkowani. Ale zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 18 rozdział, 10, 11 werset. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. I dla Boga tak ważne jest każda jednostka, każda poszczególna osoba, choćby nawet dla innych nie była ciekawym człowiekiem, ważnym czy istotnym, czy godnym zainteresowania, że Bóg wypowiada przez Chrystusa swoje biada dla tych, którzy gorszą, najbardziej niepozornych ludzi, a szczególnie dzieci. I tu jest ogromna plama w niektórych kościołach, zwłaszcza w Kościele katolickim, właśnie z tym zamiataniem pod dywan sprawy pedofilii. Mateusza zobaczmy, 18 rozdział, 6 i 7 werset. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono uszy i kamień młyński utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Czyli zobaczmy, Bóg się tak troszczy o każdą jednostkę, o dziecko, o najbardziej niepozornego człowieka, o najmniej zdolnego, o najmniej takiego wybitnego. O każdego się troszczy, bo zapłacił najwyższą cenę, bo Chrystus umarł z łaski Bożej za każdego człowieka i On się troszczy, a już szczególnie troszczy się o tych, którzy uwierzyli. Także drodzy, w podsumowaniu tego tematu, Chrystus umiłował Kościół, Bóg umiłował Izraela nie dzięki liczebności tego narodu, nie dzięki jego szczególnej prawości, ale z miłości i z wierności przymierzu. Przymierzu, które zawarł z Abrahamem, potem potwierdził Izaakowi i Jakubowi. I tutaj mówiliśmy też, że Mesjasz miał rozszerzyć zbawienie nie tylko na Izrael, ale też na narody pogańskie i że umarł za każdego człowieka z łaski Bożej. I że to dotknięcie Bożym zbawieniem jest wyzwalającym doświadczeniem, prowadzącym człowieka do prawdziwej relacji z Bogiem, ale nie tylko z Bogiem, ale i ze społecznością dzieci Bożych. Dlatego, kiedy mamy Boga za Ojca, to inne dzieci Boże mamy za braci i siostry. I to jest bardzo ważne. Trzeba ubolewać nad tym, że w niektórych kościołach mówi się Pan, Pani. Ja się z tym zetknąłem. Miałem nawet przełożonego z kościoła jednego, gdzie pracowałem dla niego pewne rzeczy. On tylko na Pan cały czas do mnie mówi. Mimo, że jest w kościele ewangelicznym. W każdym razie to są bliższe relacje, przynajmniej powinny być, jako braci i siostry. I mówiliśmy, że jesteśmy jakby członkami większej całości, większego grona i że dla Boga ważny jest nawet pojedynczy, najbardziej skromny człowiek. Więc Chrystus umiłował Kościół, Bóg umiłował Kościół. To jest może obce słowo, pamiętajmy, to jest zgromadzenie dzieci Bożych, społeczność ludzi powołanych. Także no dokładajmy starań, żeby doceniać to, że Bóg ma społeczność tutaj na ziemi, ma swoje dzieci i też starajmy się pozyskać innych dla Boga przede wszystkim, dla Chrystusa, ale też kiedy człowiek się nawróci, powinien być dołączony do grona dzieci Bożych, do lokalnego zgromadzenia. Niech Bogu będzie chwała za to postanowienie. Amen.